Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Hustle Believe Receive Sarah Santarella to Poradnik Rozwoju Osobistego, zbudowany wokół ośmiostopniowej metody HBR. Autorka przedstawia go jako praktyczny plan przejścia od ogólnego pragnienia zmiany do konsekwentnego działania. Punktem wyjścia jest jej własne doświadczenie samotnej matki, która po kryzysie finansowym i rodzinnym odbudowała swoją sytuację zawodową.
Książka nie ogranicza się jednak do autobiografii.
Santarella łączy własną historię z relacjami 51 osób, które opowiadają o realizowaniu ambitnych celów w sporcie, biznesie i działalności twórczej. Jej główna teza brzmi, że marzenie staje się użytecznym kierunkiem dopiero wtedy, gdy zostanie nazwane, zapisane, zwizualizowane i wsparte codzienną pracą. To pozycja motywacyjna, ale zarazem wyraźnie odcina się od obietnic natychmiastowej przemiany. Santarella podkreśla koszty wysiłku, potrzebę cierpliwości oraz przygotowanie na przeszkody. Celem książki jest nauczenie bardziej intencjonalnego, skierowanego ku przyszłości podejścia do własnych decyzji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, 8 kroków HBR zamienia marzenie w sekwencję konkretnych działań. Najbardziej rozpoznawalnym elementem książki jest metoda HBR, uporządkowana w 8 kolejnych etapów. Zaczyna się od Dream IT, czyli określenia marzenia. Następnie Think It zachęca do wyobrażenia sobie pożądanego rezultatu i potraktowania go jako realnej możliwości. Kolejne kroki, Say IT i Write IT, dotyczą wypowiedzenia celu oraz zapisania go. W tym ujęciu nie są to rytuały same w sobie, lecz sposoby nadania celowi precyzji i osobistego zobowiązania.
See It obejmuje tworzenie wizualnych przypomnień, między innymi tablicy marzeń.
Dot It przenosi ciężar metody na działanie, a Believe IT i Live IT dotyczą podtrzymywania przekonania oraz zachowań potrzebnych, by nie porzucić obranej drogi.
Taka struktura odróżnia książkę od poradników, które zatrzymują się na inspiracji lub pozytywnym myśleniu.
Santarella zakłada, że człowiek potrzebuje zarówno jasnego obrazu tego, czego chce, jak i powtarzalnych zachowań zgodnych z tym obrazem. Kolejność etapów ma znaczenie.
Trudno planować konsekwentne kroki bez sprecyzowanego celu, podobnie jak sama wizualizacja nie przynosi skutku bez wykonania pracy. Metoda jest celowo prosta, dzięki czemu czytelnik może odnieść ją do kariery, sytuacji finansowej, relacji albo projektu twórczego.
Jej ograniczeniem jest to, że nie zastępuje wiedzy branżowej, zasobów ani planowania ryzyka. Ma raczej organizować uwagę i decyzje wokół celu. Po drugie, wizualizacja.
Mówienie i pisanie mają budować jasność celu, nie zastępować pracy. Santarella przywiązuje dużą wagę do formułowania celów w kilku formach – słownej, pisemnej i wizualnej.
W książce ten zestaw praktyk służy przede wszystkim przejściu od nieokreślonego życzenia do kierunku, który można rozpoznać w codziennych wyborach.
Wypowiedzenie celu na głos, say IT, może ujawnić, czy brzmi on konkretnie i czy osoba jest gotowa się z nim utożsamić.
Zapisanie go, write it, tworzy trwały punkt odniesienia, do którego można wracać przy planowaniu.
Z kolei say IT, związane z tablicą wizji, ma utrzymywać uwagę na przyszłości, szczególnie gdy obecne warunki są frustrujące lub chaotyczne.
Istotne jest, że autorka nie przedstawia tych technik jako mechanizmu automatycznego spełniania życzeń.
Według jej podejścia myśli wpływają na przekonania, te zaś na działania i przyszłe rezultaty. Ten łańcuch wymaga więc sprawdzenia w praktyce, czy wyobrażony cel prowadzi do innych decyzji, np. do nauki, rozmowy o pracę, systematycznego oszczędzania lub budowania kontaktów.
Dla czytelnika największą wartością jest tu narzędzie samodiagnozy. Jeżeli nie potrafi jasno opisać wymarzonego życia, trudno mu ocenić, które okazje są warte czasu, a które jedynie rozpraszają.
Wizualizacja ma zatem funkcję porządkującą i przypominającą, natomiast sprawdzianem jej wartości pozostaje konsekwentne działanie. Po trzecie, .IT stawia wysiłek.
Wyrzeczenia i wykonanie ponad bierną motywację, krok.IT jest praktycznym rdzeniem metody, ponieważ bez niego wcześniejsze etapy pozostają deklaracją.
Santarella podkreśla, że dążenie do zmiany wymaga pracy, często także rezygnacji z części wygód, czasu wolnego lub relacji,
które nie wspierają wybranego kierunku.
Nie idealizuje procesu, lecz opisuje go jako wymagający i rozciągnięty w czasie.
To ważne rozróżnienie wobec popularnych przekazów rozwojowych, które sugerują, że właściwe nastawienie samo wystarczy.
W jej modelu wiara ma podtrzymywać gotowość do działania, nie zwalniać z niego. Działanie nie musi oznaczać jednego spektakularnego ruchu.
Bardziej wiarygodnie można rozumieć je jako serię decyzji, które zwiększają prawdopodobieństwo celu, rozwijanie kompetencji, szukanie informacji, poprawianie planu.
Nawiązywanie kontaktów i kończenie rozpoczętych zadań. Takie podejście pozwala odróżnić ambicje od aktywności pozornej.
Człowiek może intensywnie myśleć o zmianie, a mimo to nie robić niczego, co zmienia jego możliwości.
Książka zachęca, by oceniać postęp przez zachowania, nad którymi ma się bezpośrednią kontrolę, a nie wyłącznie przez odległy efekt końcowy.
Jednocześnie należy pamiętać, że wysiłek nie eliminuje nierówności w przypadku ani ograniczeń zewnętrznych.
Siłą tego rozdziału metody jest raczej przypomnienie, że nawet w trudnych warunkach warto szukać następnego możliwego kroku, zamiast czekać na idealny moment.
Po czwarte, pozytywny pesymizm i cierpliwość mają chronić cel przed pierwszym kryzysem. Jednym z mniej typowych pojęć w Hustle, Believe, Receive jest pozytywny pesymizm.
Centrella używa go, aby opisać postawę, w której człowiek nadal dąży do ważnego celu, ale z góry zakłada, że pojawią się trudności. Nie chodzi o czarnowidztwo ani rezygnację. Chodzi o realistyczne przygotowanie na odrzucenie, opóźnienia, błędy i okresy, w których rezultaty nie odpowiadają włożonemu wysiłkowi.
Taka perspektywa ma zmniejszać szok, gdy plan napotyka przeszkodę. Jeśli ktoś traktuje problem jako dowód, że cel był nierealny, może szybko przerwać działanie.
Jeśli natomiast uznaje problemy za przewidywalny element procesu, łatwiej mu przeanalizować sytuację i dostosować następny krok. Autorka łączy tę postawę z cierpliwością. W jej ujęciu przemiana życiowa nie jest jednorazową decyzją, lecz procesem, w którym konsekwencja musi przetrwać okres bez widocznych nagród.
To szczególnie istotne w karierze i finansach, gdzie efekty nauki, budowania reputacji czy rozszerzania sieci kontaktów bywają opóźnione.
Koncepcja ma praktyczną wartość, ponieważ łączy nadzieję z planowaniem awaryjnym. Zamiast pytać tylko, czy coś się uda, czytelnik może pytać, co zrobi, gdy pojawi się konkretna przeszkoda. Ogranicza to ryzyko naiwnego optymizmu, choć nie daje gwarancji wyniku.
Jej funkcją jest wzmacnianie wytrwałości oraz bardziej spokojnej reakcji na niepewność. Na koniec 51 historii poszerza poradnik o przykłady z biznesu,
sportu i twórczości. Książka wykorzystuje 51 wywiadów i historii osób, które osiągnęły znaczące rezultaty w różnych dziedzinach.
Wśród przywoływanych rozmówców są sportowcy, przedsiębiorcy, artyści i ludzie związani z biznesem, między innymi Jonathan Stewart, Anthony Tolliver, Daniel Jacobs, Ryan Blair,
Victor Matthews, Laura Munson oraz Kimberly Hatchett. Ich obecność ma dwa cele.
Po pierwsze, pokazuje, że język marzeń i konsekwencji można zastosować w odmiennych środowiskach, gdzie sukces wymaga innych kompetencji.
Po drugie, pozwala odejść od jednej, autobiograficznej historii autorki i przedstawić więcej niż jeden model dochodzenia do celu.
Warto jednak czytać te przykłady analitycznie, a nie jako dowody, że identyczne działania zawsze przynoszą identyczny rezultat.
Historie ludzi, którzy osiągnęli cel, z natury skupiają się na przypadkach widocznych i zakończonych powodzeniem.
Nie pokazują pełnego wpływu okoliczności, wsparcia społecznego, talentu czy szczęścia.
Ich użyteczność polega raczej na obserwowaniu powtarzających się zachowań, jasnego kierunku, odporności po porażkach, gotowości do uczenia się i pracy w długim horyzoncie.
Dzięki temu książka ma charakter hybrydowy. Jest jednocześnie poradnikiem z własnym schematem działania oraz zbiorem świadectw, które mają uczynić ten schemat bardziej konkretnym. Czytelnik nie otrzymuje uniwersalnej recepty, ale dostaje różne punkty odniesienia do własnej sytuacji. Podsumowując, Hustle, Believe, Receive będzie najbardziej użyteczna dla osób,
które chcą uporządkować cel, odzyskać poczucie sprawczości po trudnym okresie albo przejść od deklaracji do regularnych działań.
Może trafić szczególnie do czytelników ceniących bezpośredni, przystępny język oraz ćwiczenia związane z zapisywaniem celów,
wizualizacją i planowaniem kolejnych kroków.
Nie jest to jednak książka dla kogoś, kto oczekuje pogłębionej analizy psychologicznej, badań naukowych nad motywacją lub szczegółowego podręcznika zarządzania finansami i karierą. Jej narzędzia są szerokie i wymagają samodzielnego przełożenia na konkretną sytuację. Praktyczna korzyść płynie z samej konstrukcji HBR.
8 etapów pomaga rozdzielić często mieszane elementy zmiany. Wyobrażenie celu, nazwanie go, utrzymanie uwagi, działanie oraz wytrwanie mimo przeszkód. Szczególnie wyróżnia się pojęcie pozytywnego pesymizmu, ponieważ równoważy typową dla tego gatunku koncentrację na wierze i entuzjazmie. Centrella zaznacza, że ambitne cele wiążą się z kosztami, opóźnieniami i koniecznością korekty planu.
Na tle podobnych poradników książka odróżnia się połączeniem osobistej historii autorki z dużym zbiorem wywiadów. 51 przykładami osób z różnych obszarów życia zawodowego. Nie oferuje cudownej formuły ani gwarancji sukcesu. Jej wartość leży w prostym, łatwym do zapamiętania schemacie oraz w konsekwentnym przekazie, że wizja przyszłości musi zostać połączona z pracą, cierpliwością i przygotowaniem na trudności.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Sara Centrella, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.